Przystanek Kultura.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Tadeusz Marek, a to jest specjalne wydanie Przystanku Kultura, dlatego że mówimy do Państwa właśnie stąd. Jesteśmy przy rynku, jesteśmy w Pałacu Potockich, a to oznacza, że mówimy do Państwa w trakcie trzeciego dnia Misteriów Paschaliów. I to jest ten moment, w którym spotykamy się, żeby zapowiedzieć trochę takie wydarzenie, które jest, myślę, nieoczywiste. W zasadzie koncert, który jest nieoczywisty. Mogę zdradzić trochę radiowej kuchni i powiedzieć, że z moim gościem, który siedzi już po drugiej stronie radiowego stołu w studiu festiwalowym Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. Trochę rozmawialiśmy o wykopaliskach, chyba tak mogę powiedzieć. Paweł Hulisz, trębacz, solista, kameralista, muzyk orkiestrowy, badacz i rekonstruktor, także to o tych wykopaliskach mówiliśmy, starodruków muzycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Trębacz, który gra zwierzę.
No tak, ale to nie jest moja główna działalność. Natomiast rzeczywiście mamy taki zespół w Gdańsku, nazywamy się Tubicinatores Gdanenses i od wielu lat wskrzeszamy gdańską tradycję, która się nazywa Turm Music. Wywodzi się to wszystko z historii miasta Gdańska. Znaleźliśmy dokumenty, że od 1400 roku uchwałą ówczesnej Rady Miasta powołanych zostało czterech trębaczy. Zasadniczo dwóch piszczków i dwóch trębaczy.
A czym piszczek od trębacza się różni?
Piszczkowie grali na innych instrumentach niż trąbki, czyli mogli grać na szałamajach, mogli grać na sakbutach, czyli na takich puzonach, ale grali też na trąbkach. Natomiast trębacze grali tylko na trąbkach. Tak? I w ten sposób rozpoczęła się praca tych trębaczy, którzy świadczyli swoje usługi grając zwierz w Gdańsku.
Oczywiście, i co oni tam grali?
Właśnie. Na początku to była rola służebna. Macie Państwo tutaj wspaniałą tradycję trębacza, który ostrzegał według legendy mieszkańców
przed Tatarami. No, i innymi zagrożeniami.
Nie udało się, wiemy, że niestety Tatarzy złupili Kraków, ale natomiast w Gdańsku są dokumenty o tym, że ci trębacze grali na otwarcie, zamknięcie bram, na pożar, grali z różnych wież. I w pewnym momencie z tych prostych takich sygnałów, a blasem to się nazywało w języku niemieckim, Gdańsk był miastem niemieckojęzycznym, powstało coś takiego, co zaczęto nazywać Turm Music, czyli koncertowanie zwierz. W międzyczasie pojawił się karylon. Do dzisiaj Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, gdzie są karylony. I ci trębacze z tym karylonem
Zaczęli uderza pięściami, prawda?
Pięściami w klawiaturę zbudowaną na wzór klawiatury fortepianowej. Jednak zamiast klawiszy są takie
kołki do uderzania. Dokładnie. W nie po to, żeby uruchomić dzwon. I ci trębacze razem muzykami działali.
Następowała interakcja. Aha. I co grano? Grano przede wszystkim chorały, dlatego że Gdańsk był miastem protestanckim. Jednak ewoluowało to do tego stopnia, że w Gdańsku grywano chorały nie tylko z powodów kościelnych czy według roku liturgicznego, ale właśnie też między innymi na Wiktorię wojsk królewskich czy wojsk gdańskich. Są dokumenty na przykład, że grano jak królowi Janowi III Sobieskiemu urodziła się córeczka. Jest odnotowany
czyli
fakt.
Czyli były okazje, przy których
świeckie,
grano?
Przy których grano na przykład na wybór burmistrza. My nagraliśmy taką płytę, nasza płyta numer 2 właśnie ma tytuł Turm Muzyki, gdzie gramy chorały, które były związane ze świeckimi świętami obchodzącymi w Gdańsku.
A my o tym mówimy dlatego, że Państwo trochę tej tradycji pokażą, czy też przeniosą na krakowski rynek już dzisiaj o 16:30. Tubicinatores Paschales to jest tytuł tego wydarzenia, czy też tytuł grupy.
Nazwa grupy.
No właśnie, a Tubicinatores to jak to przetłumaczyć?
No to wywodzi się z języka łacińskiego. Już w starożytnym Rzymie były takie zespoły nazywane Tubicinatores bądź Bucinatores. Bucinator od buka, od policzka, tak? Czyli od dmuchania. Tubicinator dosłownie można przetłumaczyć jako osoba grająca na instrumencie dętym blaszanym, co jest niezwykle ważne.
A to jest ciekawe, bo przed chwilą Paweł Hulisz, mój dzisiejszy gość, wymienił kilka nazw, które mogą brzmieć egzotycznie, mówił o instrumentach dętych. Ja tylko powiem, że mogą Państwo wpaść tutaj do Pałacu Potockich i w ramach trwającej wystawy zobaczyć te Dokładnie. Właśnie rzeczy, o których rozmawialiśmy. mówiliśmy, ale to jest bardzo ważne, bo moim dzisiejszym gościem jest przede wszystkim trębacz. Tak. I to jest bardzo wymowne, że zaczęliśmy to nasze spotkanie tak naprawdę od rozmowy okołohistorycznej, od pańskiego wywodu historycznego. I takie mam wrażenie, że to jest świetne zobrazowanie tego, czego doświadcza się zarówno na festiwalu Misteria Paschalia, ale czego doświadcza się w ogóle obcując z tym, co nazywamy wykonawstwem historycznym. Bo mam wrażenie, że pana miłości do muzyki dawnej, a mówił pan w jednym z wywiadów, że to jest to miejsce, które jest takie najbardziej pańskie, takie najważniejsze, takie przynoszące największe spełnienie, tego by nie było bez tego, co nazywamy edukacją historyczną, bez tego, co nazywamy właśnie tymi wykopaliskami. Nie?
No, kontekst wykonywania muzyki dawnej jest niezwykle istotny. Pamiętajmy o tym, że w dawnych czasach kompozytorzy pisali muzykę dla konkretnych osób i znajomość też okoliczności miejsca powstania danych utworów. Wiadomo, że Bach miał swojego Gottfrieda Reiche, tak? Händel miał Williama Snowa, mówię o trębaczach. I te partie, które oni pisali, tak skomplikowane, były dlatego, że ci muzycy potrafili je wykonać. Ha. W Gdańsku też mamy muzykę gdańską, czyli która była wykonywana i komponowana w Gdańsku. I też partie trąbki są niezwykle skomplikowane. I mimo, że kompozytorzy tacy jak Morheim, Puklitz czy Freislich nie są powszechnie znani, jednak ich koneksje z największymi ówczesnymi kompozytorami, na przykład z Janem Sebastianem Bachem, są udowodnione i ci panowie prawdopodobnie się znali. Lubili się lub nie, tego nie wiemy. Ale wiemy natomiast, że Morheim, który był też kapelmistrzem kapeli miejskiej, był uczniem Bacha i kopistą. Także te koneksje absolutnie były.
A ta co muzyka... te konteksty dają panu jako muzykowi? Muzykowi jednak poszukującemu, muzykowi, który spełnia się na bardzo wielu polach. Mówimy o muzyce dawnej dzisiaj z uwagi na okoliczności, ale przecież pan działa także w obszarach różnych innych, także rockowych i popowych, ale to zostawmy na boku, dlatego że jestem ciekaw, co dla wrażliwości muzycznej i estetycznej znaczą te konteksty, o których my rozmawiamy.
Znaczy, jeśli chodzi o muzykę gdańską, to każdy kolejny, bo to już jakby może nie do końca mówimy o odkrywaniu, bo to aha, muzyka została już odkryta, została skatalogowana w świetny sposób, ale nie została zagrana. Co innego jest patrzenie w nuty, a co innego jest wykonywanie tych nut. I niedawno miałem przyjemność właśnie też nagrywać płytę z muzyką pochodzącą i wykonywaną w Gdańsku. I po raz kolejny doświadczyliśmy wraz z kolegą, który też mi pomagał nagrywać tą muzykę, Filipem Pyszem, tego, jak dobrzy musieli być ówcześni trębacze w Gdańsku, skoro specjalnie dla nich, no bo prawdopodobnie tak, powstał tak trudny repertuar, który bez problemu broni się w porównaniu z muzyką Jana Sebastiana Bacha czy Jerzego Fryderyka Händla. Także tutaj jakby myślę, że pytał pan o kontekst. Super rzeczą jest odkrywać, że nie tylko Bach, Händel, Vivaldi i Telemann wielkimi kompozytorami byli. Że ta muzyka, która jest czy w bibliotece Hozjaną, z którą współpracuję, czy w tabulaturze pelplińskiej, z którą też tam mam kontakt, czy już ta wspomniana wielokrotnie muzyka gdańska, to też jest wspaniała muzyka. I tylko jakimś... Wiemy może trochę z anegdot, w jaki sposób odkryto Jana Sebastiana Bacha, tak, że Felix Mendelssohn zauważył, że mięso jest owijane w jakieś nuty u rzeźnika i okazuje się, że to muzyka Jana Sebastiana Bacha.
Moc anegdoty.
Niech to będzie właśnie urban legend. Natomiast porównując tą muzykę z muzyką, która powstawała w tak bogatym ośrodku, jakim ówcześnie był Gdańsk, nie mamy sobie jakby... Nie musimy się niczego wstydzić. A. To nie jest prowincjonalna muzyka, która powstawała tylko ku uciesze jakichś bogatych patrycjuszy czy jakichś małych dworów, które gdzieś tam wynajmowały kapele, tylko to był wielki ośrodek muzyczny tamtych czasów. I to trzeba mieć też jakby wiedzieć o tym I to jest ten kontekst dotyczący wykonywania muzyki dawnej, że właśnie znajomość okoliczności miejsca, okoliczności czasu i też dotarłem nawet do spisu muzyków z tamtych czasów. Oczywiście bardzo trudno jest udowodnić, że ten pan grał tą partię, czy ten pan grał tą partię. Natomiast z pewnością można potwierdzić, że ci panowie w tych czasach byli członkami kapeli miejskiej.
Jakaś międzypokoleniowa więź z przodkami, to trochę w tę stronę.
No, nie jestem rdzennym gdańszczaninem, ale jestem związany.
Z przodkami po instrumencie. O, może tak. Niech tak będzie.
Dziadek grywał na trąbce, to prawda.
Ale jak to się stało? Czy dlaczego tak jest? Bo to jest, ciekawi mnie to bardzo, że to właśnie w muzyce dawnej odnalazł pan właśnie to, co najbardziej...
No wie pan, to jest proces. No gdzieś tam w pewnym momencie nastąpiło zainteresowanie.
Zachwyt?
Na początku tak. Na początku oczywiście w czasach, kiedy ja zacząłem się tym zajmować, no to tych trąbek historycznych czy samych instrumentów fizycznie w Polsce, nie wiem, to może było na palcach policzyć, tak?
W ogóle w Polsce muzyka dawna to tak od niedawna.
Przez grzeczność nie zaprzeczę. Natomiast oczywiście tak. No później studia tutaj, no naprawdę trzeba się pokłonić pan Tomasz Lusarczyk, który potrafił zarazić nas, bo tutaj większość trębaczy, którzy teraz w Polsce są na rynku, to są jego byli studenci i tutaj trzeba to sobie powiedzieć. On też swoją osobowością zachęcał do pewnych działań, tak? Tej muzyki na terenie Królestwa Polskiego, ja nie jestem monarchistą, tylko mówię o sytuacji pod tytułem, gdzie wtedy była Polska, bo to są ośrodki we Lwowie, w Wilnie, prawda, gdzie tej muzyki pisano mnóstwo w tamtych czasach. No w Gdańsku, gdzie to, no złoty wiek, tak, XVII wiek, to był złoty wiek Gdańska i... No pomalutku gdzieś tam zdobywanie informacji, później pierwszy instrument, koneksje, próba łączenia tych wszystkich rzeczy. Też postacią taką w Gdańsku dosyć ważną w tym kontekście jest Andrzej Szadejko, który dokonuje rekonstrukcji właśnie tych gdańskich muzykaliów i z nim też miałem okazję, nie wiem, chyba 16 czy 17 płyt z muzyką gdańską nagraliśmy, która jest wydobywana jakby z archiwów gdańskich, bo tak jak wspomniałem na początku, czym innym jest dotykanie rękopisów, a czym innym jest granie z tych nut.
No
tak? To są pewne emocje i teraz na przykład udało mi się odnaleźć w tych rękopisach kantatę Telemana, która jest dobrze znana, wydana, wielokrotnie nagrywana, ale tylko w Gdańsku jest do niej dopisany głos trąbki. Przez Telemana, bo jest rękopis. Także to są bardzo ciekawe takie znaleziska, które gdzieś tam no, później owocują na przykład nagraniem tego, albo przynajmniej zagraniem na koncercie. I to jest bardzo dla mnie satysfakcjonujące.
A no właśnie, archeologia, która prowadzi w różne ciekawe i nieoczywiste...
No, archeologia to jest mocne słowo. To byśmy musieli o trąkach Tutanchamona rozmawiać. To jest archeologia.
Posłuchmy się takim uproszczeniem. No dobra, niech będzie.
Oczywiście.
Grzebanie w nutach, grzebanie w starych nutach. Niech tak będzie.
Mój kolega zresztą mówił, to jest kichanie kurzem, bo
tak
przewracanie tych kartek, no niestety jak ma się alergię, to nie jest to przyjemne.
Co usłyszymy dzisiaj dosłownie za 2 godziny?
Co usłyszymy? Usłyszymy...
Na wieża ratuszowa, tak. Powiedzmy, jak pod wieżę ratuszową państwo podejdą, to państwo usłyszą.
Dokładnie. Co usłyszymy? Usłyszymy trochę muzyki polskiej. Usłyszymy fragmenty z Tabulatury Vietoris. To jest taka wielka księga, która tutaj właśnie zawiera muzykę między innymi z rejonu Galicji, z Siedmiogrodu, z terenu Węgier, może troszkę bardziej jeszcze w kierunku zachodnim Austrii. Usłyszymy intradę, która prawdopodobnie pochodzi z Częstochowy. Usłyszymy fragmenty marszy opartych na melodiach XVII-wiecznych marszy weselnych i fragmenty muzyki włoskiej Girolamo Fantini La Imperiale 1638. To będzie taki delikatny przegląd, nie chcemy państwa zanudzać. Po prostu pokażemy, że w Krakowie też można zwierzę zagrać i nie tylko...
Hej now.
Pan to powie.
Czterech trębaczy będzie.
Czterech trębaczy, wyjątkowo czterech trębaczy. Nie jeden trębacz w cztery strony świata. świata, tylko czterech trębaczy
w jedną stronę świata.
Tak, będzie to wyjątkowy skład taki właśnie, który powstał na tą okoliczność. Dwóch z nas to są Polacy, dwóch z nas to są Anglicy, między innymi właśnie wystawcy tej wspaniałej tutaj wystawy instrumentów historycznych.
A zatem ja tylko na koniec mam jedno być może infantylne pytanie, czy też uwagę, mówimy o trąbce historycznej, ona nie ma tych przycisków, prawda?
Tak, no przyciski, tak, to też jest, tak, to jest trąbka historyczna, jest instrumentem, który nie posiada tego systemu wentylowego lub tłokowego, oparta jest na, mówi się, że jest to instrument trzyjardowy, tak? Czyli ma długość 3 jardów. Długa trąbka właśnie tak wygląda. Posiada dziurki, takie powiedzmy jak mają instrumenty dęty drewniane, które służą nie do wydobycia poszczególnych dźwięków, tylko do korekty intonacji, bo trąbka naturalna temperuje bardzo mocno i te składniki alikwotów ton 11 i 13 są bardzo nieczyste, ale tak właśnie grano kiedyś, bez dziur. Współczesna technika pozwala na korektę tych intonacyjną tych dwóch właśnie dźwięków i co sprawia, że jest to bardziej przyjazne dla ucha.
Szanowni Państwo, mają Państwo szansę dzisiaj sprawdzić, jak to ucho odnajdzie się w zestawie z tym dźwiękiem właśnie w otwartej przestrzeni, takiej, która nie w sali, nie sala koncertowa, bez warunków żadnych ochronnych, tylko po prostu dźwięk i rzeczywistość, która ten dźwięk otacza.
Tak, pamiętajmy, że trębacze byli nieodłącznym elementem miejskiej audiosfery od średniowiecza praktycznie do XX wieku. Także myślę, że nawiążemy po prostu do tradycji.
A zatem w stronę właśnie tradycji. O swojej fascynacji i pasji, bo to praca, ale też i pasja, na którą 15 minut to za mało, opowiadał Państwu Paweł Hulisz, trębacz. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję za wysłuchanie i zapraszamy serdecznie na koncert.
16:30 Wieża Ratuszowa, to będzie dokładnie wtedy. Tymczasem to wszystko w tym wydaniu studia festiwalowego. Kolejne nasze spotkanie już o 16:00 na antenie Radia Kraków Kultura. Tymczasem za uwagę dziękuję Państwu Jarosław Górski, Alan Korepta i zza mikrofonu Tadeusz Marek. Do usłyszenia.